dziś poniedziałek, a zatem o tej porze audycja Czytać, aby być mądrym, w której to prezentujemy ciekawe, wartościowe pozycje książkowe, szczególnie też te, które w ostatnim czasie pojawiły się na rynku i gościmy najczęściej autorów. Dzisiaj mam to szczęście gościć autorów dwóch no niezwykle ciekawych książek i wspaniałych autorów również znanych z anteny Radia Maryja. Pierwszym jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk. Bardzo serdecznie witamy, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie profesorze, przede mną książka no świeża, jeszcze pachnąca farbą drukarską, Trzecia Rzesza Niemiecka, nowoczesność i nienawiść. Chciałbym zapytać o to, dlaczego i skąd wzięła się inspiracja, czy taka intuicja, żeby taką książkę nam podarować?
Można powiedzieć, ta inspiracja, no i kwerendy też na potrzeby tej książki rodziły się w ciągu no, szeregu lat, które w moim przypadku spędziłem na badaniu różnych aspektów dziejów Niemiec XIX-XX wieku, więc przy okazji badania na przykład dziejów Prus, więc w naturalny sposób także zahaczałem o te czasy, czyli lata rządów narodowo-socjalistycznych w Niemczech 1933-45. Mając świadomość oczywiście, że książek o III Rzeszy Niemieckiej powstało bardzo dużo, to jest cała ogromna literatura, także jest wiele dostępnych w języku polskim. W tej natomiast książce, o której mówimy teraz, no, skupiłem się na pewnych aspektach funkcjonowania stroju społeczeństwa III Rzeszy Niemieckiej, tych, które często może uciekają naszym refleksjom czy też naszej uwadze. Skupiłem się na tych aspektach, które także w naszych czasach są przedstawiane jako coś nowoczesnego albo nawet jako markę nowoczesności, a więc ekologia, zdrowa żywność, zdrowy tryb życia, budowa autostrad, nazwijmy to kreatywne podejście do chrześcijaństwa, to znaczy próba wybierania sobie na przykład z dekalogu przykazań, które są tak zwane odpowiednie dla współczesnego człowieka i odrzucanie tych, które są rzekomo niemodne. I szereg innych kwestii, chociażby właśnie ruch praw kobiet, czyli walka z tak zwanym piekłem kobiet, to także jest w tej książce i chodzi o to, żeby pokazać, iż te aspekty, które dzisiaj w naszych czasach są przedstawiane jako coś no, nie budzącego żadnych wątpliwości, jako swego rodzaju prawda objawiona naszych czasów, takie nie są. To one przychodziły też swoją ewolucję historyczną i nie są dobrem samym w sobie, tylko są pewnym narzędziem do czynienia polityki. Ta polityka może iść w dobrym kierunku albo iść w bardzo złym kierunku, tak jak w przypadku III Rzeszy Niemieckiej. Taki był zamysł towarzyszący powstaniu tej książki.
Panie profesorze, kiedy myślimy Trzecia Rzesza, no to mamy gdzieś tam z tyłu głowy przede wszystkim Adolfa Hitlera i to wszystko, co się z nim wiązało, z jego pomysłem na wygląd, koncepcję świata. Natomiast moją uwagę zwraca też to, że sama Trzecia Rzesza Niemiecka, tak jak pan profesor też pisze, istniała tylko w okresie 33-45, więc to jest 12 lat jakiegoś takiego bezpośredniego oddziaływania. Wiadomo, że coś musiało być wcześniej i tak jak pan profesor też pisze, skutki odczuwamy do dziś. Więc gdybyśmy mieli scharakteryzować w ogóle to, czym była ta Trzecia Rzesza, to co byśmy musieli powiedzieć?
To trzeba by przede wszystkim powiedzieć i mieć tego świadomość, że wiele aspektów tych, które po 1 września 1939 roku z całą niszczycielską mocą objawiły się najpierw w Polsce, potem w innych obszarach, które były objęte agresją niemiecką, one nie narodziły się wraz z dojściem Hitlera do władzy 30 stycznia 1933 roku, tylko miały swoją dłuższą historię, pewne prądy intelektualne, czy też kulturowe dojrzewały w Niemczech niestety znacznie wcześniej i one no, znalazły swoją, można powiedzieć, taką szczególną postać, czy ujawniły się właśnie w okresie rządów narodowo-socjalistycznych. Od na przykład wrogie wobec katolicyzmu, czy wobec w ogóle chrześcijaństwa, podejście sporej części niemieckich elit, przekonanych o tym, że chrześcijaństwo, zwłaszcza katolicyzm, jest jakąś przeszkodą na drodze postępu, na drodze do ujawnienia się wszystkich walorów nowoczesnej niemieckiej kultury. Ale o tym już pisano w Niemczech od połowy XIX wieku. Podobnie jak od połowy XIX wieku niemieccy teologowie, zwłaszcza czy głównie protestanccy, wyruszyli na poszukiwanie tak zwanego historycznego Jezusa. To znaczy uważano, że Jezus Chrystus, który jest drugą osobą Trójcy Przenajświętszej, wcieloną w człowieka, to nie jest prawdziwy obraz, bo tak naprawdę to jest zupełnie co innego. No i to poszukiwanie miało także swój na przykład ciąg dalszy w okresie rządów hitlerowskich, w ogóle w ideologii narodowo-socjalistycznej, która na przykład żywiła się też pojęciem tak zwanego aryjskiego Jezusa, to znaczy traktowano na przykład właśnie postać Jezusa Chrystusa jako zupełnie oderwaną od kontekstu żydowskiego i związanych z tym konsekwencji. Uważano, że nie, to był Aryjczyk czysty i tak dalej. Takie androny wypisywano i to było przyjmowane jako tak zwane naukowe podejście, ale zwróćmy uwagę, właśnie to jest w naszych czasach też jest kontynuowane w innej formie, czyli to mamy z jednej strony długie korzenie trwania pewnych bardzo błędnych z gruntu, ale jak się okazało potem dramatycznie szkodliwych prądów, które bynajmniej po 1945 roku nie skończyły się. A ileż dzisiaj głosów słyszymy, że Jezus tak, ale Kościół nie. A potem się nagle okazuje, że tak naprawdę to Pan Jezus to był jakimś rewolucjonistą, albo buddystą, albo kimkolwiek, czyli te poszukiwania jakiegoś stworzonego na obraz jakichś modnych ideologii obrazów właśnie Syna Bożego, które, jak pokazuje w tej książce, mają swoją długą genealogię. To jest, i to nie pozostaje bez konsekwencji. To jest też o tym, o czym trzeba pamiętać.
Dalej takim, nie powiem fenomenem, bo to chyba nie to słowo, ale tajemnicą pozostaje fakt tego, że Hitler zgromadził przy sobie tłumy, potężne tłumy swoich zwolenników, którzy słuchali tego, o czym mówi i wydaje się, że byli przekonani do tego, co on im proponuje i co proponuje Europie i światu, więc też pytanie do pana profesora, czy on był w tej kwestii jakimś geniuszem, czy znał jakieś sposoby, środki, by manipulować tłumem na przykład?
Z jednej strony Adolf Hitler bazował na tym, co już było w przestrzeni publicznej, w kulturze politycznej Niemiec. No dość wspomnieć, że Adolf Hitler nie wymyślił antysemityzmu, nie wymyślił rasizmu, nie wymyślił antykatolicyzmu i nie wymyślił antypolonii. To wszystko było w Niemczech przed 1933 rokiem. Ja często porównuję to do takiego procesu składania dobrze wysuszonych drewienek, a Hitler przyszedł z podpaloną zapałką, podłożył pod to ogień, który wybuchł ze straszliwą mocą, jak wiemy. Natomiast co Hitler nowego dołożył? To znaczy przede wszystkim pewną umiejętność grania czy wpływania, jak to się dzisiaj mówi, na opinię publiczną, czyli socjotechnika. Na okładce tej książki, o której teraz mówimy, jest przedstawiony Hitler, który ćwiczy przed lustrem, jak przemawiać. I tu rzeczywiście ten mechanizm propagandy potem kierowany przez Goebbelsa był rzeczywiście jak na owe warunki też nowoczesny. Ja o tym także piszę w książce, także odwoływano się na przykład do pewnych wzorców amerykańskich w tym względzie. No ale to właśnie to był ten nowy aspekt, plus oczywiście rzeczywistość państwa totalitarnego, z tym, że też tutaj ważne zastrzeżenie, Adolf Hitler też nie wymyślił ustroju totalitarnego, bo jak wiemy pierwszym państwem totalitarnym w dziejach to było stworzone przez bolszewików po 1917 roku państwo w Rosji, podbitej przez nich. Natomiast Hitler w gronie swoich najbliższych współpracowników nie krył podziwu dla praktyki państwa totalitarnego stworzonego przez bolszewików, zwłaszcza dla faktu, że Lenin wymyślił i wcielił w życie zasadę, że masowy terror o skali ludobójczej jest normalnym narzędziem władzy. I to bardzo Hitlerowi imponowało i to zastosował po 1933 roku w Niemczech.
Pan profesor w książce czyni bardzo wiele takich odniesień do rzeczywistości, którą przychodzi nam tworzyć, przeżywać, więc pytanie też o to, co zrobić, co nas może też przestrzec przed pójściem w taką, nie wiem, czy utopię to jest dobre słowo, ale w takim kierunku podobnym, w którym też prowadził podczas swoich rządów, swojego przywództwa, swoich zwolenników Adolf Hitler. W jaki sposób stawiać granice tamy tym, co wydaje się dzisiaj utopijne dla myślących bardziej, ale dla takich, którzy przyjmują pewne kwestie bezkrytycznie, no może wydawać się czymś atrakcyjnym i właściwym.
No przede wszystkim trzeba informować, edukować o tych różnych aspektach i przypominać, że idee, także te złe idee, mają swoje złe konsekwencje. To znaczy, no właśnie, historia wpływa na teraźniejszość. Zwróćmy uwagę, dlatego zresztą był taki wściekły atak na w ogóle przedmiot historia i teraźniejszość i na podręcznik autorstwa profesora Ryszkowskiego, bo to pokazano pewne prądy intelektualne, które, no właśnie, jak popatrzymy głęboko w historię, no to one ujawniły się także w okresie niemieckiego narodowego socjalizmu, a to jest dla niektórych prawda bardzo niewygodna. Ja nie twierdzę w tej książce, że każdy ekolog czy każdy, nie wiem, uczestnik ruchu na rzecz poprawy losu kobiet jest, ma jakieś ciągotki nazistowskie. Oczywiście, że nie. Chodzi mi tylko o to, żeby pokazać, że pewne prądy, które w naszych czasach są przedstawione jako super dobre, jako coś, co jest nadzwyczajną jakąś trampoliną do postępu, wcale tak nie musi być, bo istotne jest tak naprawdę to, co jest w sercu i w umyśle ludzi, elit rządzących i wyborców. Przecież Adolf Hitler szedł do władzy od roku 1930, bo od tego roku jego partia zyskuje w kolejnych wyborach. To nie był jakiś grom z jasnego nieba. To był pewien proces, który trwał, a żeby on się nie powtarzał w jakiejś oczywiście zmienionej formie w naszych czasach, to przede wszystkim trzeba edukować ludzi, informować. Mam nadzieję, że w jakimś drobnym stopniu ta książka, o której mówimy, także w tym zakresie spełni swoje zadanie.
Zatem zachęcamy do tego, by sięgnąć po tę lekturę. Trzecia Rzesza Niemiecka, Nowoczesność i Nienawiść, której autorem jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk, nasz gość dzisiejszy. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za miłą rozmowę i za tę książkę również.
Bardzo dziękuję. Z panem Bogiem.
Z panem Bogiem. Pan profesor Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk był naszym gościem. Przypomnę, te książki, o których mówimy, do nabycia w Fundacji Nasza Przyszłość, między innymi poprzez katalog i stronę splendor24.pl, a pod koniec audycji za około kwadrans podam również numery telefonów do Szczecinka. Za kwadrans 11 na antenie Radia Maria audycja Czytać, aby być mądrym. Bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maria pana profesora Wojciecha Roszkowskiego. Kłaniamy się.
Witam, witam. Dzień dobry.
Panie profesorze, mam przed sobą książkę Jeszcze nic straconego. Rozmowa z Agnieszką Orzelską Stączek. Cieszę się w ogóle, że pan profesor jest z nami na antenie. W książce jest tutaj z tyłu taka... Cieszymy się. Taka opinia jest o tym, że pan profesor nie należy do celebrytów, tak jest napisane. Również tak uważam. Natomiast chyba nazwisko Roszkowski, Wojciech przy okazji imię, jest w Polsce dziś znane, odmieniane przez wiele przypadków. Dlatego tym bardziej cieszę się, że możemy osobiście porozmawiać, ale nie o podręczniku do hitu, tylko o opozycji Jeszcze nic straconego. Taki wywiad rzeka. Panie profesorze, dlaczego ta książka powstała? Czemu ona trafia w nasze ręce i o czym ona jest?
Los tej książki jest taki trochę dla mnie też niespodziewany, bo nagle się okazało, parę osób z mojego otoczenia zorientowało się, że w tym roku obchodzę 75. urodziny, a także 50 lat pracy zawodowej. No i z okazji tego jubileuszu wydawnictwo Biały Kruk wpadło na pomysł, żeby taką rozmowę ze mną przeprowadzić, a moja była asystentka, teraz pani profesor w Instytucie Studiów Politycznych, pani Agnieszka Orzelska-Stączek, zgodziła się taką rozmowę przygotować, cały szereg różnych pytań takich biograficznych, no i żeśmy sobie rozmawiali, potem ten tekst jeszcze tam troszeczkę szlifowali, no i wyszła taka książka, jak widać.
Jest trochę o panu profesorze, ale też wychodzimy nieco dalej, bo patrzymy na to, czym jest dzisiaj Polska, czym jest na przykład patriotyzm, jak my stoimy, jeżeli chodzi o kwestie geopolityczne i gospodarcze. Więc też pytanie do pana profesora, jaki obraz Polski, naszej ojczyzny Anno Domini 2022 się wyłania z tej książki i też z pana przemyśleń, refleksji i doświadczenia.
Więc pani Agnieszka zadała całą masę pytań biograficznych, no ale na kanwie tych różnych wspomnień stale gdzieś jakieś dygresje mnie nachodziły dotyczące i tego, czym był komunizm, jak ten komunizm przeżywałem i właściwie w jakich warunkach od 1989 roku żyjemy. No i to jest refleksja, powiedziałbym, takie mieszane uczucia. Z jednej strony satysfakcja i radość z odzyskiwania wolności, a z drugiej strony czasami nawet pewne rozczarowanie zmarnowanymi szansami, czy tym wszystkim, co otacza nas, no co najmniej wątpliwego, czy to, co nas otacza, co ja bardzo krytycznie oceniam, to znaczy ta rewolucja relatywizmu, szeroko rozumiane. Trudno właściwie tak w jednym zdaniu zawrzeć, z czym mamy do czynienia. Rewolucja relatywizmu, czasami nihilizmu, kryzys kościoła, kryzys społeczny, który wiąże się czasami niepostrzeżenie z nowymi formami komunikacji czy pozyskiwania informacji. Bo ten kryzys jest szerszy niż tylko czysta polityka, bo Polska jest bardzo podzielona, ale podzielona jest również ze względu na to, że czasami nie zauważamy, jak nowe formy pozyskiwania wiadomości, krążenie opinii, zawiera element manipulacji. To znaczy, chyba duża część polskiej inteligencji tego nie zauważa, jak bardzo jesteśmy manipulowani i sami zresztą manipulujemy, upraszczając komunikaty, wydając pochopne sądy, takie bardzo powierzchowne i szybkie, czasami bardzo emocjonalne, nie sięgające jak gdyby głębiej istoty różnych spraw.
Panie profesorze, To prawda, o czym pan wspomniał, bardzo często upraszczamy i skracamy, bo też no, zadowalamy się, patrząc choćby na artykuły prasowe, ale też myślę o internecie, o tych mediach społecznościowych, kilkoma zdaniami wstępu i na podstawie tego już jakąś opinię sobie budujemy, czy komunikatory Facebook, Twitter i inne, opinia czyjaś bardzo krótka, my to jakby do serca bierzemy i czynimy to swoim bez jakiegoś takiego krytycznego podejścia. Co zrobić, żeby się tego nauczyć, żeby też młode pokolenie tego się chciało nauczyć?
Znaczy ta skrótowość komunikatu to jest jedna rzecz, ale również zamykanie się na komunikaty, można powiedzieć, odwrotne. Bo zamiast krytycznej oceny tego, co nas dociera, według pewnych zasad rozumu, etyki, przyjmujemy za dobrą monetę czasami tak zwane fake newsy, powtarzamy je i w ten sposób pogłębiamy cały ten kryzys informacyjno-formacyjny, bo w gruncie rzeczy współcześni Polacy, a zwłaszcza młode pokolenie, są formowani nie tylko przez krótkie komunikaty, ale przez jednostronne komunikaty. To znaczy czasami brakuje im w ogóle takiej refleksji nad tym, jak oceniać pewne rzeczy. Według jakich kryteriów? Takim kryterium najczęściej stosowanym jest, że to jest nasze, że to są mój krąg, a tamci z góry są odrzucani czy wykluczani. Czasami zresztą właściwie to jest dobre kryterium, no bo jeżeli słyszymy jakiś komunikat w postaci prostego hejtu czy manipulacji, to trzeba go rozpoznać i odrzucić, ale jednak trzeba, wydaje mi się, rozpoznawać, o co chodzi, komu o co chodzi, co jest grane, jak to się mówi popularnie.
Bardzo często jesteśmy tak podatni, ale też sami jesteśmy szufladkowani, tak jak pan profesor wspomniał, od samego początku, prawda? Ty jesteś z prawej strony, ty jesteś z lewej strony i nic nie sprawi, żebyśmy choć na milimetr się do siebie zbliżyli, czy zechcieli siebie rozumieć, więc
tak,
to też
jest... Tak, prawa i lewa strona w ogóle czasami nie jest ani definiowana, ani głębiej rozumiana, bo rząd dzisiejszy, można powiedzieć, w kwestii polityki gospodarczej jest na lewej stronie zdecydowanie, a opozycja, która niby jest lewicowa, w niektórych kwestiach wypowiada się tak jak klasyczni liberałowie kapitalistyczni.
Panie profesorze, Stanisław Wyspiański w Swady narodowe jakoś starał się wymienić, scharakteryzować w Weselu choćby, ale też mamy śluby jasnogórskie, tamte wady narodowe też są wymieniane. To są lata przeszłe, już poprzednie wieki, natomiast gdyby pan profesor dzisiaj miał jedną, czy może kilka takich głównych wad narodowych scharakteryzować, to o czym trzeba byłoby powiedzieć?
Oj, to bardzo trudne pytanie. Myślę, że jednym z takich określeń, dosyć takich klasycznych, jest pieniactwo. Właśnie zapalanie się, emocjonalne podejście do wiadomości, czasami niesprawdzonych, pasujących do jakiegoś stereotypu ogólnego, natomiast niesprawdzanych i niechętnie weryfikowanych. Przyjmuje się na wiarę, że tak powiem, jakiś komunikat, i potem bardzo często się ten odbiorca przy tym komunikacie upiera, atakując wręcz przeciwnika czy adwersarza w rozmowie. No i ta emocja, no to właśnie jest pieniactwo moim zdaniem. No i taki powiedziałbym absentyizm, czy brak uczestnictwa, brak zobowiązania czy odpowiedzialności za życie społeczne, za dobro wspólne, bo w końcu Polskę mamy jedną i jeżeli dla pognębienia jakiegoś tam adwersarza w życiu społecznym jesteśmy gotowi używać i brzydkich epitetów i kłamliwych argumentów, no to to szkodzi wspólnocie.
I na koniec, panie profesorze, pytanie o to, no co zrobić, żeby nam, ludziom żyjącym obecnie zależało na przyszłości, żebyśmy zaczęli myśleć o kolejnych pokoleniach. O co mi chodzi? Bardzo często jest tak teraz, że szczególnie też młodzież myśli o tym, co jest tutaj, o tym, że to życie przeżyją i ono się skończy, a nie patrzymy tak, jak na przykład powstańcy warszawscy myśleli, że idą, pewnie na walkę, która może zakończyć się śmiercią, ale oni myśleli o tej przyszłości, o tym, że to czynią dla przyszłych pokoleń. Wydaje się, że dzisiaj takiego myślenia bardzo brakuje.
Tak, absolutnie się zgadzam. I tak sobie myślę, że gdybym częściej, że tak powiem, z młodzieżą szkolną miał kontakt, to bym czasami chyba ich pytał, jak siebie wyobrażasz za 20 lat? Ale odpowiedz, nie uciekaj. Masz mi odpowiedzieć dokładnie, jak sobie to wyobrażasz. Bo dopiero wtedy, wydaje mi się, człowiek dorasta. Jak potrafi sobie wyobrazić, jakiego rodzaju problemy mogą go spotkać i jakiego rodzaju odpowiedzialność za swoje życie powinien ponosić. Powinna. Więc to pytanie właśnie o przyszłość, bo stale my słyszymy, wybierzmy przyszłość, tylko to jest nieprawda. Ci ludzie, co mówią, wybierzmy przyszłość, w gruncie rzeczy wybierają teraźniejszość. A o przyszłości właściwie nie chcą myśleć, bo ta przyszłość będzie jednak przez ich kształtowania, przez ich wybory. Jeżeli dokonują głupich wyborów, to będą mieli kłopoty i problemy, ale my wszyscy możemy mieć problemy, jeżeli młode pokolenie będzie głupio wybierać.
Bardzo dziękuję. To kilka pytań, na które ja, mądrzejszych czy mniej mądrych, które zadałem, na które pan profesor odpowiedział w tej audycji, ale więcej pytań i jeszcze więcej odpowiedzi pana profesora w książce Jeszcze nic straconego. Rozmowa z panią profesor Agnieszką Ożelską-Stączek. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Dziękuję również. Kłaniam się. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego. Pan profesor Wojciech Roszkowski z Instytutu Historii, przepraszam, Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk był naszym gościem. Autor, współautor czy rozmówca w książce Jeszcze nic straconego. I tak jak wspomniałem, tak jak obiecałem, drodzy, książki, o których mówimy na antenie Radia Maryja podczas audycji Czytać, aby być mądrym. Dzisiaj Trzecia Rzesza Niemiecka, Nowoczesność i Nienawiść pana profesora Grzegorza Kucharczyka i pana profesora Wojciecha Roszkowskiego. Jeszcze nic straconego. Te książki można znaleźć w Fundacji Nasza Przyszłość. Numery telefonów do fundacji 94 to numer kierunkowy do Szczecinka 373 11 60 albo końcówki 61 i 62. Powtarzam 94 373 11 60 albo 61, albo 62. Zapraszamy również na stronę splendor24.pl. To jest sklep Fundacji Nasza Przyszłość w Szczecinku. splendor24.pl. Tam te książki i wiele, wiele innych do znalezienia. Bardzo serdecznie zachęcamy do czytania i wzrastania, kształtowania również swojego serca i swojego umysłu.